Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Dzisiaj, chyba po raz trzeci z rzędu, będę kontynuował wątek, nazwijmy to, translatorski, dlatego że trochę nie planowałem, ale jakiś czas temu wpadła mi w ręce jedna książka, a właściwie dwie, które przeczytałem akurat ostatnio i które zrobiły na mnie na tyle duże wrażenie, że postanowiłem się jakimiś przemyśleniami na ich temat z Państwem podzielić. Tym bardziej, że obie są w miarę łatwo dostępne i można je przeczytać i też przy okazji zabłysnąć wśród znajomych znajomością nowości wydawniczych. Pierwszą książką są Trzy tłumaczki Krzysztofa Umińskiego. Książkę, która sobie kupiłem, nie wiem, półtora tygodnia temu, gdzieś tak około. Książką, o której nie wiedziałem, że się ukaże. Wydały tę książkę wydawnictwo Marginesy. A trafiłem na nią przypadkowo, przechodząc tragarzami przy swojej ulubionej księgarni, Bajbuku. I książka ta ujęła mnie okładką, literniczą okładką. I tak spojrzałem sobie i tak naprawdę to, że te trzy tłumaczki zobaczyłem jakoś trochę później, dlatego że jakieś takie bardzo czytelne nie są. Natomiast jakoś tak błyskawicznie wpadło mi w oczy nazwisko na dole Marii Skibniewskiej. No i kiedy zobaczyłem sobie i zobaczyłem, że to jest książka między innymi o Marii Skibniewskiej, to wiedziałem, że nie ma odwrotu i trzeba książkę nabyć i przeczytać. No niestety wstyd się przyznać z tych trzech tłumaczek, bo to jest książka o pani Joannie Guze, o Marii Skibniewskiej i o Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Z tych trzech nazwisk znałem tylko jedno. No niestety nie pierwszy to raz, kiedy człowiek brutalnie jest weryfikowana nasza taka świadomość kulturowa, czy samoświadomość kulturowa jakaś. No ale moja została w tej chwili brutalnie zweryfikowana. Poznałem swoje miejsce w szeregu, trochę się nauczyłem i niestety poszerzyła mi się lista lektur do przeczytania, a czasu więcej nie ma. No ale książka jest znakomita, powiem szczerze, książka jest znakomita. Ta książka Krzysztofa Umińskiego to są, można powiedzieć, trzy części. Każda część odpowiada jednej tłumaczce. I każda część to z jednej strony jest opowieść o życiu tych kobiet, a z drugiej strony druga część to są takie elementy narracyjne, jakieś związane z pracami przy ich głównym dziele, czy przy głównym obszarze ich zainteresowań, jeżeli chodzi o translację. I w przypadku Marii Skibniewskiej jest to oczywiście Władca Pierścieni i nie ukrywam, że ja miałem z Władcą Pierścieni jakiś kontakt przez długi czas dosyć intensywny z racji jakiejś takich swojego próby realizacji zacięcia naukowego. Gdzieś tam kilkanaście lat tej książce poświęciłem i temu światu. I mimo to były w tej książce rzeczy, o których nie miałem pojęcia, głównie dlatego, że ja skupiałem się na pewnie bardziej na oryginale i na samym dziele, nie na procesie jego przekładu. I ta książka bardzo dużo mi dała i ona mi też w ogóle w kontekście Tolkiena trochę odświeżyła tropy, przypomniała mi, jaka ta książka kiedyś była dla mnie ważna. Jeżeli chodzi o przekłady Joanny Guze i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, to niestety nie znałem żadnych, aczkolwiek kilka u siebie odkryłem, bo na przykład odkryłem, że cała seria z XIX-wieczną literaturą romantyczną angielską wydana przez Świat Książki. W większości to są przekłady pani Przedpełskiej-Trzeciakowskiej i sobie to sprawdziłem i muszę przyznać, że moja córka 13-letnia je czyta i jakoś nie widziałem, żeby narzekała, więc wydaje się, że trzymają się mocno. I teraz tak, można tę książkę oczywiście czytać tylko na poziomie takim, nazwijmy to, biograficznym, bo to są takie fragmenty z biografii tych trzech tłumaczek, pokazujące taki okres w polskiej kulturze przełomu lat 50., 60., 70., kiedy jest odwilż, kiedy zaczynają się pojawiać szanse na wydania pewnych rzeczy i to jest trochę pokazane, jak te panie, jak całe wydawnictwo próbowały walczyć z systemem, żeby pewne rzeczy się po polsku ukazały, żeby pewne rzeczy ukazały się mimo cenzury, żeby ktoś się zgodził je wydać. I on jest w ogóle pasjonujący tutaj. w szczególności dla kogoś, kto, tak jak ja, trochę tamte czasy pamięta, nie bardzo, bo ja pamiętam schyłkowy PRL, ale jednak trochę pamiętam. I pamiętam na przykład, że nie można było kupić Władcy Pierścieni i byłem bardzo zaskoczony, dlaczego nie można kupić książki i dlaczego jej cena równa się cenie samochodów na giełdzie tam małego Fiata. A takie były czasy w latach 80. I to jest jeden wątek taki, który tutaj jest. Natomiast wątek, który jak dla mnie czyni tę książkę, nie chcę powiedzieć, że dużo bardziej interesujący, bo on jest inny, ale on jest dla mnie bardzo istotny, to są jednak trochę takie dosyć osobiste komentarze autora na temat czy przekładów, czy relacji z tymi tłumaczkami, czy już jak ich nie poznał, to z ludźmi, którzy o tych tłumaczkach opowiadają. Trochę takiej relacji do kultury jako takiej, do zjawiska przekładu. Przykłady różnego typu przekładów i tak dalej. I to jest bardzo umiejętnie zrobione, dlatego że te części z jednej strony się wyróżniają, ale z drugiej strony są nienachalne. Znaczy to nie jest książka, która prezentuje poglądy autora tylko i wyłącznie. Nie. To jest książka o trzech kobietach, natomiast to nie jest książka biograficzna tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że tam jest tylko biografia. To nie jest tak, że tam jest tylko o tych przekładach. Tam jest jeszcze coś, rodzaj takiego spoiwa, które sprawia, że całość ma taki bardzo mocno osobisty charakter, ale taki osobisty w takim bardzo pozytywnym sensie. Znaczy widać pasję autora, takie jego próbę dotarcia do prawdy. Widać też także to, że sam tłumaczy i że porusza się w świecie, który zna. Widać też nakład pracy, który tam jest ogromny, zrobiony takiej pracy czysto, nie wiem, archiwalnej, podocierania do różnych rzeczy, zmierzenia się z jakimiś próbami opisu czegoś. I to jest szalenie przez to takie wciągające. To znaczy, to nie są trzy fragmenty biografii. Po każdej z nich miałem wrażenie, że chciałbym, żeby było tego więcej. Każda z nich ma swoją stylistykę, czyli część to są, w przypadku Marii Skibniewskiej, właściwie składa się z opowieści o Marii Skibniewskiej różnych ludzi. W przypadku Joanny Guze to są fragmenty listów, które są po prostu cudowne. Znaczy ta polszczyzna, która w tych listach jest, taka polszczyzna na granicy tworzenia nowych związków, nowych form gramatycznych. To jest widać, że pisze te listy ktoś, kto posługuje się językiem w sposób tak szalenie kreatywny, a jednocześnie w taki dyskretny i nienachalny. To niesamowite to jest w ogóle wrażenie obcowania z takim językiem. I w tym kontekście te rzeczy od autora bardzo dobrze uzupełniają, są spoiwem, łączą, wnoszą wiele, ale nie dominują. To nie jest tak, że to jest książka na temat poglądów Krzysztofa Umińskiego. Nie, to jest książka, którą Krzysztof Umiński napisał o trzech translatorkach, ale sam też tłumaczy, więc było mu po prostu łatwiej, bo wiedział, o czym pisze. Super, no rewelacyjne to jest pod tym względem. No ma ta książka wadę. Ta wada to jest taka, że no niestety w moim przypadku znacząco pogłębiła listę książek, które mam do przeczytania. I w przypadku niektórych na dodatek jeszcze mam dylemat, który przekład czytać. I to jest już naprawdę, panie autorze, no nie robi się tak, no nie robi się tak. I teraz, jeżeli chodzi o wściekłość i wrzask chociażby, o którym pan pisze, no to nieładnie, bo nie dość, że będę musiał przeczytać, to wydaje mi się, że będę musiał teraz przeczytać oba przekłady. To straszne. Znaczy straszne tylko dlatego, że czasu mało, a życie krótkie. Szalenie też podoba mi się w tej książce taki dystans, który autor ma do siebie. To jest napisane bardzo dyskretnie, na pograniczu takiej autoironii. W którymś momencie pan Krzysztof pisze tak. Nagranych rozmów nie spisuje słowo w słowo, wbrew radom znajomej reporterki. A zwłaszcza nie transkrybuje dokładnie swoich pytań i komentarzy, które przy odsłuchiwaniu wydają mi się zwykle kretyńskie. Panie Krzysztofie, nie zdaje pan sobie sprawy, jak dobrze pana rozumiem. Jak się nagrywa takie rzeczy jak ta, jak nie daj Boże człowiek to wcześniej obejrzy, a musi to obejrzeć, jak jeszcze się robi z tego pliki dźwiękowe, to trzeba jeszcze odsłuchać, nie patrząc na to i słucha się tego, co się powiedziało, to jest straszne. I ta refleksja na własny temat jest mniej więcej bardzo zbliżona do pańskiej. Ja bardzo dobrze pana rozumiem, także szacunek za to, że jednak poszła ta książka i że się ukazała. Spojrzę jeszcze tylko w notateczki sobie. Wydana przez wydawnictwo Marginesy. Bardzo też fajnie wydana. Miałbym tam jakieś tam, pewnie mógłbym się troszeczkę poczepiać, że niektóre rzeczy trochę uważam, mogły być inaczej złożone, ale też jest super krojem złożona, bo to jest złożona krojem takim Agmena, który jest trochę podobny do takich bardzo klasycznych krojów, ale jednocześnie i miałem wrażenie, że czytam rzeczy klasyczne, szczególnie takimi fragmentami, a jednocześnie on się w którymś miejscu trochę wybijał i taki bardzo klasyczny nie był. I to też jest bardzo przyjemne w czytaniu. No w ogóle kapitalna rzecz. Bardzo Państwu polecam. Trzy tłumaczki Krzysztofa Umińskiego do dostania. Wydaje mi się, że w tej chwili pewnie wszędzie, w każdej dobrej księgarni, ale zachęcam do kupowania w tych mniejszych, gdzie sprzedają ludzie, którzy się na tym znają i którzy książki kochają, a niekoniecznie w dużych księgarniach sieciowych, gdzie, no, gdzie różnie bywa. To była pierwsza książka. Natomiast jest jeszcze druga książka, książka nietypowa, bo to jest komiks. Komiks, który już jakiś czas temu pokazywałem, bo mówiłem, że będę go czytał. Czyli komiks W głowie tłumaczy. Komiks, do którego scenariusz napisał Tomasz Pindel, który sam też jest tłumaczem, iberystą. I to jest komiks, który postanowiłem przeczytać jako komiks otwierający moją, nazwijmy to, przygodę z komiksem. Za czas jakiś ukaże się tutaj odcinek na temat książki Scotta McClouda Zrozumieć komiks. Ja już go zapowiadam, teraz go zapowiadam po raz kolejny. Będzie taki odcinek. To jest książka, która zmieniła w dużym stopniu moje życie, mój odbiór różnych form wizualnych i różnych sposobów narracji. I na bazie tamtej książki ja też sobie teraz trochę kupiłem komiksów i jak trafiłem na ten W głowie tłumaczy, to stwierdziłem, że to będzie pierwszy komiks, który przeczytam tak, nazwijmy to, w pełni świadomie, bo do tej pory komiksy czytałem troszeczkę jak pan Jourdain prozę, czyli zasadniczo czytałem, ale nie wiedziałem, że to prawda komiks. A teraz to jest niesamowite, że mam teraz frajdę z przeczytania tego komiksu, dlatego że odkryłem tam rzeczy, których nauczyłem się u McClouda i teraz jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy w tym komiksie są pokazane w taki, a nie inny sposób i co dana, może nie technika, tylko sposób narracji, kiedy się wykorzystuje. No fantastyczne rzeczy. No ale mówmy o tych tłumaczach. Komiks nie jest długi, natomiast jest taki bardzo, bardzo urokliwy, bardzo dowcipny i w taki lekki, ale wydaje mi się jednocześnie bardzo nieoczywisty sposób opisuje istotę procesu translacji, procesu tłumaczenia literackiego, ale też pokazuje to tłumaczenie w takim szerszym kontekście, bo pokazuje, co to znaczy być tłumaczem, jakie są typy tłumaczeń trochę, gdzie ten przekład w świecie się pojawia i to taki przekład szeroko rozumiany, czyli nie tylko literatura, ale też taki przekład wysoce funkcjonalny, mnóstwo tego tutaj jest. Troszeczkę jest o historii w ogóle takich przekładów, czyli o przekładach Biblii chociażby. Są jakieś wątki związane z wieżą Babel, z taką historią. No jest tutaj kilka rzeczy, które gdzieś tam się nakładają. Jest cudowny fragment dotyczący tego, jak powstaje książka, jak się kupuje prawa autorskie. To jest fantastycznie pokazane w kontekście takiej opowieści, które mama, jak dziecko się pyta, czym się zajmuje. Jest w tej książce subtelna szydera z redaktorów. To miał przyjemność pracy z prawdziwymi redaktorami, to wie o co chodzi, ale kochamy dobrze zredagowane rzeczy, aczkolwiek sam proces redagowania, zwłaszcza dla piszącego, bywa czasami nieco trudny. Natomiast całość jest tak lekko napisana, narysowana kilkoma rodzajami kresek. No fantastyczna i szalenie Państwu polecam, jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby trochę, nie wiem, wprowadzić znajomych, wprowadzić swoje dzieci chociażby w taki krąg bardziej związany z powstawaniem książki. No to jest świetna, świetna rzecz. W głowie tłumaczy Tomasz Pindel, wydany przez Kulturę Gniewu, tak, Instytut Kultury Miejskiej i przez Kulturę Gniewu, więc to jest. I teraz jeszcze, jak sobie tak myślałem o tym, trochę ten komiks mnie do tego natchnął, jak sobie tak myślałem o tym, co mnie gdzieś tam ostatnio zachwyciło, jeżeli myślę sobie o jakichś przekładach, to jedna rzecz mnie zachwyciła ostatnio. To jest trochę taka perełka i to jest właśnie taki przykład na to, co w tym komiksie się pojawia, że to tłumaczenie jest obecne wszędzie tak naprawdę, tylko trzeba otworzyć oczy, żeby go zobaczyć. I to jest taka perełka, która się pojawiła ostatnio w Polsce, to jest tłumaczenie funkcjonujące w obszarze gier planszowych. Czas temu jakiś ukazała się taka gra planszowa Brew, w oryginale, w angielskim Brew, czyli takie jakby ważenie, gotowanie. Gra narracyjnie, można powiedzieć, kontekstowo związana jest to z tym, że w ramach tej gry waży się takie eliksiry, także po polsku połszonki, waży się połszonki, czyli waży się eliksirki, i dzięki tym eliksirom coś tam się robi. I teraz tak, w języku angielskim to jest brew, czyli odważenia. I teraz głównym elementem tej gry są takie właśnie eliksiry, które się gdzieś tam w ciągu gry waży. I te eliksiry służą do tego, żeby później do takiego lasu, który się ma, przywabiać jakieś tam stwory. I teraz zwracam uwagę na to, że w oryginalnej wersji gry te eliksiry to jest potion, a te lasy to są forest. I są lasy forest, są potions, forests, a gra ma tytuł Brew. Jakież było moje zaskoczenie, ja wiedziałem, że ta gra będzie wydawana w języku polskim, i jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że ta gra wyszła pod tytułem Bur. I po chwili ujęło mnie piękno tego, co zrobił tutaj tłumacz, a tłumaczył tę grę Paweł Imperowicz. Ogromny szacunek. W ogóle to jest niesamowite, bo udało się właściwie zachować oryginalne liternictwo i nawet utrzymać wielkość tytułu, bo zamiast Brew jest Bur. I to w ogóle brzmi bardzo podobnie, to są właściwie tylko odwrócone literki, ale udało się zrobić coś niesamowitego, bo udało się, utrzymując brzmienie, utrzymując kontekst, bo to nadal jest gra o lasach, które te lasy tutaj są opisane jako bur, i z gry, która była skoncentrowana na procesie ważenia, czyli brew, tych połszonów, nagle ta gra stała się grą, która jest związana z borem, czyli z tym, że do tych lasów się te eliksirki używa, żeby tam złapać jakieś zwierzaki, przyciągnąć czy coś takiego. I mam tę grę już chyba za 2 tygodnie. Regularnie się zachwycam, po prostu patrzę sobie, mówię sobie w głowie to brew i bur. Wchodzę na fora gier planszowych, gdzie obok siebie jest taki zwyczaj, że podaje się wersję polską, tytuł polski, tytuł angielski, i one funkcjonują obok siebie i jestem po prostu zachwycony tym, jak czasami trafia się. Dla mnie to jest osobiście perełka, taki drobiażdżek perełka, a gra jest bardzo fajna i w ogóle Państwu polecam, z tego co wiem, ostatnia chyba szansa, żeby ją kupić, dlatego że wydawnictwo Portal już chyba poinformowało, że wszystkie zapasy od nich z magazynu wyjechały, gra się rozprzedała, więc jedyna szansa, żeby kupić, bo się za niedługo skończy i ceny będą szybować, a gra jest bardzo fajna. I cóż, i chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. To był 3. spotkanie z cyklu translatorskiego. Obawiam się, że niestety będzie więcej, gdyż dzięki łaskawości pana Krzysztofa też dostałem listę lektur do poczytania i ja niestety te lektury już sobie zamówiłem i one do mnie już idą. I jeszcze ostatnio słuchałem kilka fantastycznych audycji w takim podcaście Drozdowisko o kulturze czeskiej i polskiej, ale ja tam wybieram te wątki czeskie, więc u mnie będą i Czechy, ale te całe wątki takie związane z przekładami tam są obecne, więc niestety będę o tych przekładach opowiadał więcej. Pewnie w przyszłości. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za czas jakiś. Gra muzyczka. To jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca, to znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie no, jest umiarkowany. Natomiast no, zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitej. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.